Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dzień dobry Państwu, a właściwie dobry wieczór, w końcu nie wiadomo, kiedy spotkamy się tym razem w naszym labiryncie. Tym razem w moim labiryncie książek będzie klasycznie, chociaż nowocześnie. Oto Donna Tartt w 1992 roku, więc zaledwie 30 lat temu, wydaje powieść Tajemna historia. I tę powieść okrzyczano jedną z najważniejszych powieści Ameryki XX wieku. Znaczy, na wszystkich spisach tekstów, które widuję, jeśli chodzi o amerykańską literaturę XX wieku, ona jest tej pierwszej setce, którą obowiązkowo należy przeczytać. Przeczytałem ją również z myślą o Państwu i pomyślałem, że faktycznie coś w niej jest. Najpierw zarysuję krótko historię. Jesteśmy na Uniwersytecie w Hampden. To mały uniwersytet, gdzieś zagubiony w stanie Vermont. Mamy tajemniczego nauczyciela Juliana, wykładającego literaturę klasyczną i w ogóle historię kultury antycznej. Mamy wreszcie szóstkę bohaterów. Najpierw piątkę, a potem dołącza do nich narrator tej powieści, Richard Pippin. Richard jest ubogi. Na uniwersytet dostał się dzięki bo zdobył stypendium, które mu to pokrywa, ale będzie miał z tym problemy. Piątkę jego przyjaciół tworzą Henry, najbogatszy w całym tym towarzystwie, wycofany, pozornie intelektualista, ale trochę na niego pozujący. Francis, gay, zdeklarowany, to ma pewne znaczenie w tej powieści. Bliźniacy, Charles i Camilla. Niezwykła para bohaterów. Relacje w ich rodzinie są dziwne i tajemnicze. Nie chcę wszystkiego w tym momencie zdradzać, więc jakby nie dopowiem, ale można się domyślać, że zresztą oficjalnie nie padają tam żadne złe słowa pod ich okresem, natomiast wszyscy wiedzą swoje i wszyscy plotkują. Wreszcie szósty, czy piąty, ale de facto szósty bohater, Bunny. Bunny jest takim typem, którego się jednocześnie lubi. Jest zabawny, ma fajną dziewczynę Marion, która niewielki udział bierze w powieści, ale Bunny jest jak pchła albo bluszcz. Owija się wokół zamożniejszych przyjaciół i wysysa. Mówiąc wprost, najpierw podlizując się, a gdy zdarzy się okazja, o czym za chwilę powiem, zwyczajnie ich szantażując. Szantażując ich do tego stopnia, że wymusza na przykład na Henrym, by pojechali razem do Rzymu i oczywiście na koszt Henry'ego i wzmusza Henry'ego do wynajęli super bogaty, super drogi hotel, zmusza go do kupowania sobie. Zresztą żeruje na wszystkich, z wyjątkiem Richarda, dlatego że wydarzenia, które dały mu szansę na ten szantaż, wydarzyły się zanim Richard do niej dołączył. Ta piątka razem z Julianem, który w ogóle wykłada w osobnym budynku, są światem w świecie. Ważne jest pewnie też to, że Francis i bliźniacy są katolikami, no przynajmniej wychowani w rodzinach katolickich, bo z ich religijnością. Jak to w latach 80., bo jesteśmy mniej więcej w latach 80. W Stanach Zjednoczonych wiadomo, jak to bywało, zwłaszcza wśród młodych, natomiast Bunny i w gruncie rzeczy również Richard są prezbiterianami. To odgrywa pewną rolę w powieści, chociaż niekoniecznie będę o tym dzisiaj mówił. Zanim pojawi się Richard, który zresztą w dość dziwnych okolicznościach dołączy do grupy, mimo że go na to tak do końca nie stać, dość zamożny w tej czwórce jest też Francis. Ma solidne pieniądze, bliźniaki są nieco uboższe, ale zdecydowanie i tak zamożniejszy od Bunny'ego, który pozuje. Dlatego, że Bunny pochodzi z rodziny, która kiedyś była bogata, bardzo zbiedniała, a on ma czterech starszych braci. Jeżeli nawet coś oni mieli, no to wiadomo, że bracia to już przytulili. Bunny więc co prawda płacą Bunnemu za studia, ale to właściwie wszystko. Otóż czwórka przyjaciół, Richard, Francis, Camilla i Charles, próbują, ale dowiadujemy się tego wyłącznie z redakcji, ale właściwie od samego początku o tym wiemy, więc niewiele zdradzam. Próbują naśladować greckie kulty misteryjne. Odurzają się. Biegają niemalże nago, czy w białych prześcieradłach po lesie i takie tam. Mąż Francis wynajmuje jeszcze domek poza Hamdal. W czasie jednego z takich przygód, a było ich tylko kilka, zabijają człowieka. Właściwie nie wiedzą, jak to zrobili. Po prostu, tak? I po prostu naszprycowani narkotykami. Zresztą całe Hamdal ćpa. Jak to studenci. Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. I w latach 80. Banego z nimi nie było, ale orientuje się, co się stało i zaczyna ich szantażować. Cała powieść, prolog powieści zaczyna się w chwili, której czwórka przyjaciół, ale już z Richardem jako piątym, zabijają Baniego. I tak naprawdę cała powieść jest o tym, na tej podstawowej linii fabularnej. To powieść o tym, jak do tego zabójstwa doszło, a potem jak oni sobie z tym zabójstwem radzą lub nie radzą, a zostają na przykład wystawieni na konieczność udania się na pogrzeb, ponieważ Bunny był oficjalnie ich przyjacielem. To więc robi się bardzo dramatyczna historia. Ona jest opowiedziana z perspektywy czasu przez właśnie naszego narratora Richarda, który podjął się tej historii. I cóż, to gruba książka, licząca sobie ponad 600 stron, ale naprawdę nie żałuję czasu, który z nią spędziłem. Znajomy, pisząc recenzję z niej, napisał, że pierwsze 200 stron jest świetne, czy pierwsza połowa, a pozostało można by skrócić o połowę. Ja mam tu zupełnie inne zdanie. Spróbuję, nie do końca odkrywając, o co chodzi, powiedzieć Państwu dlaczego. Owszem, znaczy nie mam innego zdania co do tej drugiej części powieści, bo pierwsza część jest wyśmienita. Świetna narracyjnie, bardzo mozaikowo skonstruowana. Jesteśmy powoli wprowadzani przez Richarda, który sam niewiele wie, bo on przyjechał do Hamden z innego uniwersytetu. I właściwie przyjechał trochę przypadkowo. Ale jak to w życiu bywa, taki przypadek wprowadza człowieka w opowieść inicjacyjną. No bo właśnie, tajemna historia na jednym z poziomów, który ja bardzo cenię, jest powieścią o dojrzewaniu. Jest powieścią inicjacyjną, mówiąc wprost, realizującą taki campbellowski schemat, to znaczy młody człowiek w uproszczeniu pewnym. Młody człowiek opuszcza dom, udaje się gdzieś poza świat, a pustynie, w góry. Richard udał się do Hamden. Gdzieś naprawdę, on pochodzi z Kalifornii, prawda? Czyli dla niego przenosiny z plus 15 zimą do minus 20 zimą, no są dramatycznym przesunięciem, tym bardziej, że jeszcze zostaje tam częściowo sam, ale nie o to chodzi. Bohater realizuje pewien quest, ma do spełnienia misję i ta misja, wykonuje ją i gdy wraca i wraca do swojej społeczności już po pierwsze z jakimś na przykład artefaktem, no wiecie Państwo, czasami ten artefakt można niszczyć, jak to robi na przykład Frodo w Władcy Pierścieni, ale przede wszystkim zmienia się on. Staje się innym człowiekiem. I to jest właśnie opowieść Richarda o stawaniu się kimś, kim nie był przedtem. Nie jest przypadkiem, że, podkreślam, autorką jest kobieta, Donna Tartt, przypominam, że wśród głównych bohaterów tej powieści jest tylko jedna kobieta. Młoda dziewczyna, tak? Camille. Znaczy, pojawiają się inne kobiety, tak? No, oczywiście na kampusie mieszkają kobiety, tak jak mówię, dziewczyną Baniego jest Marion. Również nie jest święty Richard, który gdzieś tam spotyka się z jedną z dziewcząt i też z nią ląduje oczywiście w łóżku, jak to wśród studentów bywa, ale to ścisłe grono jest w dużej mierze męskie, bo na tym polega i dojrzewanie Richarda. Znaczy, on musi sobie poradzić z sytuacją. Musi poradzić sobie z jednej strony z lekkimi umizgami Francisa, ale Francis nie jest zbyt ostry w tych umizgach i nie ma problemu, tym bardziej, że indziej może spokojnie rozładować swoje napięcie. Charles jest podwornie zazdrosną siostrę. Henry wydaje się wyobcowany, jest najinteligentniejszy na pewno z tej grupki, ale też najbogatszy. On właściwie niczego nie musi, robi co lubi. No i mamy takiego Baniego, tak, tego trickstera w tej opowieści, który który wszystkim działa na nerwy, no ale też wykonuje złą robotę. Oczywiście tym momentem przełomowym jest śmierć, bynajmniej nie śmierć tego człowieka, którego zabili w czasie rytuału, bo Richard o tym dowiaduje się znacznie później, ale śmierć Baniego, w którą Richard jest bezpośrednio zaangażowany. I nie wyjaśniając dokładnie, o czym jest ta druga połowa powieści, dla rozwoju Richarda, dla tej jego pełnej przemiany, ta część jest niezbędna. To tam, już wykonawszy misję, zabójstwo Baniego, tak, wykonawszy ten quest, on musi sobie z tym poradzić. Bo jakby przewrotność tej opowieści polega na tym, że zwykle jest tak, że bohater nie ma żadnych oporów przed zabijaniem, również w opowieści mitycznej, że zdobywa ten artefakt, wykonuje tą misję dla dobra kogoś. A jeżeli wykonuje i pomaga ją wykonać, nie dla dobra, ale dla bezpieczeństwa przyjaciół, a przynajmniej, no właśnie, ludzi, których za przyjaciół uważa, który będąc inny, tym bardziej inny Hamdon, nikt więcej, nikt z tej piątki z Kalifornii nie pochodzi. Jego kalifornijskość jest wielokrotnie podkreślana na północy, tak, w Vernon, i nie jest traktowana zbyt dobrze. Jedni pochodzą z Bostonu, tak, z Bostonu pochodzą Kamila z Charlesem, Henry gdzieś z Nowego Jorku i tak dalej, i tak dalej. Ale to ma znaczenie, bo i to jest kolejny, powyżej tej struktury powieści inicjacyjnej, powieść ta to Ameryka w pigułce. To Ameryka, z jednej strony Ameryka, a z drugiej strony świat. Wycięty z całości obrazu, skupiony wyłącznie na sobie. Amerykanie w tej powieści są niedojrzali, bo są młodzi, ale również ich nauczyciel w decydującym momencie zawodzi. Są egoistyczni. Myślą wyłącznie o sobie. Buddy niczym się od nich nie różni. Tak jak mówię, są generalnie mężczyznami, a Camille okazuje się jednym z większych problemów w ich relacjach. No bo oczywiście, tak czy inaczej, właściwie poza Francisem, tak, co chyba zrozumiałe, właściwie wszyscy się w niej zakochują. Natomiast pozostali trzej, czyli Richard, Henry i Charles, kochają Camille. Każdy na swój sposób, każdy inaczej, ale każdy oczywiście egoistycznie chce ją mieć dla siebie. Dosłownie również w sensie fizycznym. A więc mamy taki specyficzny obraz białej Ameryki. To jest ciekawe, że w tej powieści wszyscy bohaterowie, przynajmniej w oryginalnej wersji, tak, są biali. Dla niebiałych właściwie nie ma miejsca jeszcze ciągle na tym uniwersytecie. To uniwersytet w ogóle humanistyczny, co oczywiście dziś jest już rzadkością, a wtedy jeszcze było, no, było specyficznym ujęciem tego świata. Zajmują się czymś kompletnie nieużytecznym. Poznają grekę, łacinę, piszą wypracowania po grecku. Julian zmusza ich, żeby właściwie nie robili nic innego. Na szczęście dla Richarda w ostatecznym rozrachunku chodził też przez jakiś czas na inny fakultet, na fakultet francuski. No i to potem ma pewne znaczenie w zakończeniu, ale w tej chwili to już sobie Państwo rozpoznacie sami. Mamy więc Amerykę w pigułce. Białą, uprzywilejowaną, w dużej mierze męską. Częściowo taką prezbiteriańską. Zwłaszcza Bunny to jest takim reprezentantem protestantyzmu, który ma odwieczne pretensje do katolicyzmu. I to on wymyśla podróż do Rzymu, głównie po to, żeby po nim łazić i marudzić jak można. No więc widzicie Państwo, że mamy opowieść niezwykle wielopoziomową. Dlatego musi być powód, dla którego Amerykanie uznają tę powieść obok, nie wiem, Steinbecka, Hemingwaya, Hallera, Rotha, ale też Le Guin w tym towarzystwie jest, Ursula Le Guin, wymieniają jako jedną z najważniejszych powieści XX wieku. Ja oczywiście nie wszystkie elementy Państwu pokazuję, zapewne też jako nie Amerykanin nie wszystko potrafię odczytać. ale to, co udało mi się zobaczyć, to, co Państwu tutaj przekazuję, to zaproszenie do opowieści kolejnej. Znowu zaproszenie do świata, który nam się tym razem wydaje nam się, że znamy, choć wcale tak nie jest. Za to świata, który jest interesujący, bardzo niejednoznaczny, oj bardzo, świata, w którym nie wszystko się udaje, w którym momentami mamy takie przemieszczenia między realnością a fantazją. Znaczy nie tyle taką fantazją, co na przykład, no właśnie, nie tylko bohaterowie, ta czwórka wchodzi w ceremoniały, rytuały starogreckie i zatraca się w nich, ale też na Richardowi to się zdarza. Najpierw, gdy zimą traci przytomność z zimna i głodu w pierwszej części powieści, potem i trafia do szpitala i jest w malignie, a potem zdarza mu się przedawkować z alkoholem czy z środkami odurzającymi. Wreszcie, gdy trafia kolejny raz do szpitala, nie będę mówił dlaczego, ale również traci przytomność. Ameryka jest światem na pograniczu rzeczywistości i iluzji. I wydobycie tego we własnej lekturze pomaga zobaczyć wielopłaszczyznowość tej opowieści. Bo ona jest naprawdę bardzo pieczołowicie skomponowana i napisana nie tak, jak dziś się pisze. Nie ma tam szybkiej akcji, nie ma tam pojedynków, no trochę jest. Mamy intelektualistów, ale mamy też działania policji, działania FBI. Bardzo ciekawe, bardzo dwuznaczne. Mamy wreszcie zamkniętą opowieść. Zapraszając Państwa do tej lektury i pokazując jeszcze jeden, tym razem taki bardziej amerykański korytarz w moim labiryncie, no nie pierwszy raz zresztą ten amerykański korytarz tu się pojawia, chciałem Państwu właśnie zaproponować, ponieważ mamy wakacje za chwilę, może część z Państwa studiuje, właśnie opowieść o Hamden, które jednocześnie jest nie wiadomo gdzie, czy niby wiemy, że jest w stanie Vermont, ale to nie jest takie oczywiste. Na pewno jest wyrwane ze świata, zwłaszcza dla Kalifornijczyka czy Nowojorczyka, czy Bostończyków, a jednocześnie jest opowieścią o Ameryce, o dojrzewaniu. Gdzieś tam widziałem przebłyski buszującego w zbożu, klasyk literatury amerykańskiej. Dziękuję więc Państwu i do zobaczenia za tydzień.